Bracia organizatorzy zapowiedzieli go już miesiąc wcześniej, kiedy przysyłając mi zaproszenie, równocześnie załączyli temat, którym prosili, abym z bratem się podzielił. Temat, który może nie tak często jest poruszany wśród braci i sióstr, jeżeli chodzi o konwencję, jest to temat związany z wtórą obecnością naszego Pana. Za podstawę naszych obecnych rozważań posłużą nam słowa, jakie wypowiedział nasz Pan, a w zasadzie nie tyle nasz Pan, były one wypowiedziane w obecności naszego Pana, kiedy Chrystus Pan opuszczał ten padł ziemski i w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, a w wersetach od 9 do 11 mamy zapisane takie słowa. Kiedy uczniowie byli zgromadzeni, kiedy wzrokiem odprowadzali naszego Pana, kiedy On odchodził z tej ziemi, a oni patrzyli, a został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak On oddalał się ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo, albowiem ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, co zrobi? Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I nasz temat nazwiemy: tak przyjdzie. Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie. Jeden z licznych zapisów Pisma Świętego, będących zapowiedzią niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach ludzkości. Oto mamy powiedziane, że Chrystus Pan, który był wzięty z niebios, miał przyjść. Przyjść po raz który. Jest to niezwykle ważne wydarzenie. Niezwykłej wagi. I tego wszyscy chyba jesteśmy świadomi. Fakt powrotu Jezusa na ziemię nie jest bez znaczenia dla objętej grzechem, śmiercią i cierpieniem ludzkości. Tak samo, jak i pierwsze przyjście Jezusa na ziemię nie było bez znaczenia. Kiedy Chrystus Pan przyszedł na ten padł ziemski, aby dokonać jakżeż ważnego dzieła. Apostoł Święty Paweł, kiedy napisał list do braci w Rzymie, to w 4 rozdziale, a w 25 wersecie napisał takie słowa: który został wydany za grzechy nasze i zbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. O kim pisał apostoł Święty Paweł? Jesteśmy świadomi, że Święty Paweł apostoł pisał w tym miejscu o naszym Panu Jezusie Chrystusie, albowiem On został wydany za nasze grzechy i został zbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. A więc dwie rzeczy. Tak jak pierwsza obecność Chrystusa, dzieło okupu, oddane życie jako równoważna cena za przestępstwo praojca Adama. Jakżeż ważne i doniosłe dzieło. Jesteśmy tego świadomi, że gdyby nie ofiarowana krew naszego Pana, oddane Jego życie, gdzież byłby nasz los? Jakim byłby los świata? Los ludzkości pogrążonej w grzechu i śmierci. Ale ten sam święty Paweł apostoł powiada, że Chrystus Pan został zbudzony także dla konkretnego celu. Dla naszego usprawiedliwienia. A więc która obecność? Dzieło usprawiedliwienia, naprawienia wszystkich rzeczy, czas pojednania człowieka z Bogiem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, na ile czas nam pozwoli, choć na moment zastanowili się nad tą problematyką. Problematyką wtórej obecności, a w szczególności jednym z jej aspektów, bo wiemy, że są trzy, prawda? Kiedy mówimy o wtórej obecności naszego Pana, to mówimy o sposobie, mówimy o celu, ale także mówimy jeszcze o czym? Mówimy o czasie wtórej obecności Chrystusa. Chociaż z pewnością i po części będziemy mówić i o niektórych innych aspektach. Albowiem wszystkie ze sobą są połączone w jedną całość. Stanowią jedną naukę związaną z wtórą obecnością Chrystusa Pana. Zdajemy sobie sprawę, że temat ten może być różnie odbierany. Może bardziej niż kiedykolwiek dzisiaj dzieli braterstwo. Są różne myśli, różne poglądy. Czasami cytując te same wersety, jedni będą starać się dowodzić, że są one właśnie argumentem świadczącym o tym, przemawiającym za tym, że Chrystus jest obecny po raz wtóry. Inni może, cytując te same fragmenty Pisma Świętego, będą starali się dowieść czegoś innego. Ja będę starał się przekazać to, co czuję. To, co sam myślę i uważam. Przekazać te argumenty, które mnie utwierdzają, które przemawiają do mojego przekonania, że czas, w którym żyjemy, jest niezwykle ważnym i doniosłym w historii człowieka. Mówiąc o wtórej obecności naszego Pana, tak jak już wspomniałem, nie można rozważać tego zagadnienia bez należytego wyrozumienia istoty sposobu, którego przyjścia, a więc bez rozstrzygnięcia rodzaju natury, jaką odziedziczył nasz Pan po swoim zmartwychwstaniu i w konsekwencji natury, której się objawi w czasie wtórej obecności. Nie jest to bez znaczenia. Gdybyśmy bowiem znaleźli niezbite dowody Pisma Świętego, że Jezus miał powrócić jako istota widzialna, na przykład cielesna jako człowiek, to kwestia jego rozpoznania czasu, jego wtórej obecności nie byłaby żadnym problemem. Musielibyśmy tylko z cierpliwością oczekiwać, aż nasz Pan objawi się jako istota widzialna, na przykład jako człowiek. A wtedy każdy powiedziałby, tak, Chrystus Pan po raz wtóry powrócił na ziemię. Gdyby tak było. Ale problem powstaje wówczas, kiedy badając Pismo Święte, dochodzimy do wniosku, że taki sposób, którego przyjścia Chrystusa nie może mieć miejsca. Wówczas zmuszeni jesteśmy szukać dowodów, wskazówek, przesłanek logicznych, które by nas potrafiły upewnić w czasie, w jakim żyjemy. Które by nam potrafiły wskazać, gdzie jesteśmy w boskim planie wieków. Uważamy, że taka właśnie sytuacja ma miejsce. Według naszego wyrozumienia twierdzimy, że wtóra obecność naszego Pana w żadnym wypadku nie oznacza Jego widzialnej obecności, rozróżnialnej przez zmysły ziemskiego, cielesnego człowieka. Nie czas, abyśmy dzisiaj szczegółowo na ten temat rozmawiali. Jest to oddzielny temat, sposób przyjścia naszego Pana. Przytoczymy tylko niektóre wersety, które naszym zdaniem tego dowodzą. Zanim to uczynimy, zauważmy, że nie ulega wątpliwości, iż nasz Pan w nagrodę za swoją wierność aż do śmierci odziedziczył naturę duchową. Odziedziczył naturę nieśmiertelną, naturę boską. Albowiem tak się Bogu podobało, aby On, Chrystus Jezus, który wyniszczył samego siebie, był Bogu posłusznym aż do śmierci krzyżowej, aby ten Jezus został zaszczycony olbrzymią i doniosłą nagrodą, aby wywyższyć Go ponad wszelkie władze, aby On, Chrystus Pan, odziedziczył boską naturę. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, a wersetach 44 i 50, święty Paweł apostoł mówi tak: sieje się ciało cielesne, a bywa wzbudzone ciało duchowe. Ale powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Apostoł święty Piotr, znamy te wersety, ja tylko je sygnalizuję. W pierwszym swoim liście, w 3 rozdziale, w 18 wersecie, powiada tak: albowiem Chrystus w ciele wprawdzie poniósł śmierć, ale jak został przywrócony życiu? Czy w ciele? Apostoł święty Piotr nie pozostawia żadnej wątpliwości, ale on, Chrystus, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, ale w duchu został przywrócony życiu. A więc Jezus został przywrócony życiu jako istota duchowa. Czy z żadnym miałby powrócić na ziemię przy końcu wieku Ewangelii jako istota widzialna? Więcej, jako istota cielesna? Czy tak wyobrażamy sobie chwałę naszego Pana, tego wywyższonego ponad niebiosy, siedzącego po prawicy Ojca swego na wysokościach? Żadną miarą. Albowiem ten sam Jezus Chrystus na tym miejscu, ewangelista święty Jan apostoł odnotował jego słowa, rozdział 6, a werset 51. Kiedy Chrystus Pan, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze pytają Go o znak, który miał dać, aby dowiódł, że jest od Boga posłany. Chrystus Pan wówczas, mówiąc wiele różnych rzeczy, między innymi powiada tak: jak Mojżesz dał wam chleb. Zauważcie, Bóg jest tym, który daje wam inny chleb. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Czy rozumiemy moc tych słów? Ciało moje, które ja, Jezus, oddam za żywot świata? Nasz Pan otrzymał ziemskie ciało w konkretnym celu, ależ mi ciało moje przysposobił. Całopaleń i ofiar krwawych nie chciałeś i darów nie upodobałeś sobie w ofiarach za grzechy, ależ mi ciało moje przysposobił. Jezus otrzymał ziemskie ciało, człowieczeństwo, stał się człowiekiem z prochu ziemi, z krwi i kości, aby mógł złożyć z siebie równoważną cenę, ofiarę za przestępstwo Adama. Ale ten sam Jezus powiada, że ciało to, które otrzymał, nie zatrzyma na zawsze. On je miał oddać, które ja oddam za żywot świata i nie wziąć z powrotem. Gdyby postąpił inaczej, świat nie otrzymałby żywota ani w tym, ani w przyszłym wieku. Moglibyśmy wówczas powiedzieć na świętym Pawłem apostołem: jedzmy i pijmy, albowiem co? Albowiem jutro pomrzemy. Ale Chrystus Pan powiedział: ciało, które ja mam, ja oddam za żywot świata. Ewangelista święty Jan apostoł w 14 rozdziale, a 19 wersecie odnotował jeszcze inne słowa naszego Pana. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie już więcej oglądać nie będzie. Uważamy, że w słowach tych nasz Pan w niepodważalny sposób uczy, że cielesne oczy zdolne jedynie zobaczyć ludzką naturę, więcej nie zobaczą go w takiej postaci. Jezus z pewnością nie miał tu na myśli zbliżającej się swojej śmierci, chociaż niektórzy tak sądzą. Kiedy w ten sposób mówił, że świat mnie już więcej nie ogląda, jest to logiczny wniosek wynikający wprost z drugiej części tego wersetu, który przed chwilą odczytaliśmy. Ale wy, a zwracał się do swoich uczniów, do jego naśladowców, oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Wy oglądać mnie będziecie. Czy nasz Pan, kiedy mówił te słowa, chciał powiedzieć swym uczniom, że zobaczą go kiedyś ponownie jako człowieka z krwi i kości? Z pewnością nie. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a w 16 wersecie, święty Paweł apostoł napisał tak. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to co dalej? To teraz już więcej takiego nie znamy. A święty Jan apostoł, jakże ciekawe świadectwo nam pozostawił. 1 list, rozdział 3, a werset 2. Umiłowani, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Gdyby więc Jezus był obecnie człowiekiem, albo gdyby miał ponownie posiąść ziemskie widzialne ciało, słowa apostolskie byłyby nielogiczne i pozbawione sensu. Wszak będąc w tym ciele, oglądając swoje własne ręce, patrząc na oblicza jedni drugich, wiemy i znamy, czym jesteśmy. Nie jest to dla nas żadną tajemnicą. Podobnie nielogiczne byłyby słowa apostolskie: ujrzymy Go takim, jakim jest. Jakim był Jezus, kiedy żył jako człowiek tu na ziemi? Uczniowie, apostołowie, ci, którzy 3,5 roku za Nim chodzili w krok, dokładnie znali. Dokładnie wiedzieli, jakim był On jako człowiek. Ale apostoł powiada, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest teraz. Tylko jeden człowiek za swego życia zobaczył rąbek majestatu naszego Pana. Takim, jakim jest. Na jawie, a nie w widzeniu, jak to miało miejsce w przypadku świętego Szczepana czy Jana Objawiciela na wyspie Patmos. Był nim apostoł święty Paweł, a wydarzenie to mamy opisane w Dziejach Apostolskich w kilku miejscach, dla przykładu rozdział 26, wersety 12-16. Ale przecież konsekwencje tego spotkania świętego Pawła apostoła, jego cielesnych oczu, były dlań nader smutne, jeżeli mówimy o apostole jako o człowieku. Do końca życia tkwił w jego ciele bodziec, który przypominał mu o tym i zobaczył Pana takim, jakim jest, przed właściwym czasem. Komentując to wydarzenie, sam święty Paweł apostoł w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale, a 8 wersecie powiada tak. A na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie, jako urodzonemu przed właściwym czasem. A więc świadectwo apostolskie jest jednoznaczne. Dla członków Pańskiego ciała, dopóki pozostają w tym ciele, w ludzkim ciele, nie jest czas właściwy, aby mogli zobaczyć Jezusa takim, jakim jest. Święty Paweł apostoł zobaczył Go wcześniej. Takim, jakim ujrzy Go cały Kościół przy pierwszym zmartwychwstaniu, przy narodzeniu z Ducha. A więc słowa naszego Pana że świat mnie już więcej nie ogląda, uczą jednoznacznie, że rozpoznanie go w której obecności będzie przebiegać w szczególny sposób. Nie będzie to fizyczna akceptacja jego osoby, przed czym zresztą przestrzegał sam Pan Jezus Chrystus. Czytamy jego słowa zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, a w wersecie 23. Jezus Pan powiedział kiedyś takie słowa, a myślę, że nie bez powodu. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, to co macie robić? Nie wierzcie. Gdyż taka widzialna akceptacja osoby naszego Pana nie jest możliwa dla cielesnego wzroku. Ale jak uczy Słowo Boże, będzie to rozpoznanie Jego działalności. Obecność Pańska objawi się ze stanowiska Jego duchowej kontroli, w gniewie i karaniu złego i złoczyniących, w błogosławieniu tych, którzy będą posłuszni boskiemu prawu, jak czytamy w księdze proroka Izajasza, 11 rozdział, a wersety od 4 do 10. Lecz będzie według sprawiedliwości sądził biednych, według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Bo i stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który zaopocze jak sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Powracając do naszych tematowych rozważań, to jest do ustalenia czasu, w której obecności naszego Pana, zauważmy, że w Piśmie Świętym nigdzie nie jest powiedziane, jak długo trwać będzie na ziemi Pańska obecność. Wielu dzieci Bożych twierdzi, że czas ten będzie równy 1000 lat. Ale w całej Biblii jednak, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, nie spotkamy żadnego dowodu potwierdzającego takie rozumowanie. A wręcz przeciwnie. Uważamy, że zapisy Pisma Świętego niedwuznacznie wskazują, że czas Pańskiej, w której obecności nie jest tożsamy z wiekiem tysiąclecia, ale go w sobie zawiera. To znaczy Pańska obecność poprzedza w czasie rozpoczęcia Królestwa Chrystusowego. Do takiego twierdzenia upoważnia nas logika niektórych zapisów Pisma Świętego. Mówimy tu wyraźnie. Logika, gdyż zapisów wprost o tym mówiącego również nie znajdziemy w Słowie Bożym. Ale argumentacja oparta na logice ma olbrzymią siłę. Posługiwał się nią mędrzec Nowego Testamentu, święty Paweł apostoł, który w jakże mistrzowski sposób, opierając się na logice rozumowania, potrafił argumentować i dowodzić rzeczy, których nauczał i o których mówił. Dla przykładu, kiedy otworzymy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, zachwycamy się logiką Pawłową, który potrafił logicznie dowodzić, że jest w zmartwychwstanie. W jakiś piękny sposób święty Paweł apostoł argumentuje. Dla potwierdzenia tezy, iż czas Pańskiej obecności poprzedza w czasie wiek tysiąclecia, zacytujemy dwa fragmenty Pisma Świętego. Jest ich więcej. Odnotujemy tylko dwa. Jeden ze Starego Testamentu, drugi z Nowego, aby zgodnie z Pańskim zarządzeniem na podstawie zeznania dwóch świadków sprawę rozstrzygnąć. Pierwszy zapis. Otwieramy proroctwo Malachiasza, rozdział 3, werset 1 do 3. Czytamy tam takie słowa. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie, zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Kto się ostoi, kiedy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro i będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Nie ulega wątpliwości, że jest tu mowa o naszym Panie Jezusie Chrystusie, posłańcu i arcykapłanie naszego wyznania, jak powiada święty Paweł apostoł w liście do Żydów w 3 rozdziale, a 1 wersecie. Mamy o nim proroczo powiedziane, że miał przyjść do swojej świątyni, to jest do Kościoła. Apostoł święty Paweł tłumaczy nam, że świątynią Bożą jesteśmy my, współuczestnicy powołania niebieskiego. Dla przykładu zapis 2 listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, 6 rozdział, a werset 16. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ale prorok Malachiasz powiada, że nasz Pan miał przyjść do swojej świątyni w konkretnym celu, aby wykonać ważne dzieło, dzieło oczyszczenia synów Lewiego. Nie będziemy w tym miejscu dowodzić rzeczy nader oczywistej, że dom albo pokolenie Lewiego wyobraża Kościół pierworodnych w wieku Ewangelii jako całość. Jego to jest pańską świątynią. Ale z kolei w wielu miejscach Pisma Świętego odnajdujemy zapisy uczące, że członkowie maluczkiego statka, zwycięzcy wieku Ewangelii, wówczas, kiedy rozpocznie się tysiąclecie, kiedy rozpocznie się Królestwo Chrystusowe, będą pełnymi chwały i dostojeństwa królami i kapłanami. Usiądą i wraz z Chrystusem będą panować przez 1000 lat. Dla przykładu zapis Księgi Objawienia, rozdział 20, a werset 6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować będą z nim przez 1000 lat. A więc dwie rzeczy. Z jednej strony proces oczyszczania synów Lewiego, Kościoła pierworodnych w wieku Ewangelii, a z drugiej strony wizja chwały i dostojeństwa przyszłego Królestwa. Czy obie te rzeczy mogą mieć miejsce w tym samym czasie? Logika rozumowania uczy, że nie. Ten, co będzie królem, musi najpierw okazać się zwycięzcą. Musi zwycięsko przejść proces oczyszczania, zmiankowany w prorocie Malachiasza. A dzieła tego miał dokonać sam Pan, który miał nagle przyjść do swojej świątyni, zanim rozpocznie się jego 1000-letnie królestwo. Uważamy, że dzieło to jest obecnie w toku. Zgodnie ze świadectwem świętego Pawła apostoła, zapisanym w 1 liście do Koryntian, 3 rozdział, wersety 11 do 15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa siana i słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Albowiem dzień to pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. A jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak, jak przez ogień. Nasz Pan Jezus Chrystus pozostawił nam przypowieść, zapisaną w Ewangelii według świętego Łukasza w 19 rozdziale, a wersetach od 11 do 27. Nie będziemy jej komentować. Uważamy, że również odnosi się do tego właśnie czasu. I rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. A gdy on powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił. I dalej mamy opisany cały proces, jak Pan rozliczał się ze swymi sługami. Proces i dzieło oczyszczania synów Lewiego, proces próbowania tych, którzy mają być godni osiągnąć zwycięstwo. Jest to jeden zapis. Drugi zapis z Nowego Testamentu, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę. Tak się składa, że był tu już dzisiaj cytowany. Chciałbym, abyśmy zestawili je z drugim zapisem i wyciągnęli wnioski. Ewangelii według świętego Mateusza odnajdujemy 2 wersety, które pobieżnie przeczytane wydają się być jednoznaczne. Ale ich uważna analiza prowadzi do całkiem innych wniosków. Pierwszy, zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale, a w wersecie 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według jego uczynków. I drugi zapis, zapisany w tej samej Ewangelii, w 25 rozdziale, a w wersecie 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Oba wersety mówią o Pańskim przyjściu, które ma mieć miejsce wraz z Jego aniołami. Kontekst 25 rozdziału wskazuje, że jest tu mowa o członkach Kościoła Chrystusowego. Albowiem święty Paweł apostoł oświadcza, że właśnie im został powierzony sąd w 1000-leciu. Dla przykładu zapis 1 listu do Koryntian, 6 rozdział, wersety 2-3. Czyż nie wiecie, że święci świat będą sądzić? Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Pamiętamy także słowa, jakie wypowiedział święty Juda, gdy w 14 wersecie swojego listu napisał tak. O nich też, a jesteśmy świadomi, że mówi tu o członkach Kościoła. Prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi. Stawiamy w tym miejscu pytanie, czy treść obu wersetów z Ewangelii według świętego Mateusza jest rzeczywiście jednoznaczna? Uważamy, że nie. Jedno słowo, ale jakże istotnie je różni. Wszyscy. W wersecie 25, w 25 rozdziale, a w 31 wersecie mamy powiedziane, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim. Świadectwo jest niepodważalne. Jezus wraz z całym kompletnym Kościołem, wszyscy pańscy święci, będzie sądził świat 1000-leciu. O tym wspomina i mówi zapis 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, werset 31. A więc zapis 16 rozdziału, a werset 25, gdzie także jest mowa o aniołach, ale niekoniecznie o wszystkich, musi dotyczyć okresu wcześniejszego, poprzedzającego tysiąclecie, okresu, kiedy Kościół jeszcze nie jest skompletowany. Jako pośredni wniosek, zestawienie obu tych wersetów mówi tam także co nieco na temat zbudzenia Kościoła, ale to już jest oddzielny temat. A więc zatem, umiłowani, jeżeli początek której obecności naszego Pana poprzedza czasem rozpoczęcie Jego chwalebnego Królestwa, jakże aktualnym i na czasie, staje się pytanie o czas powrotu Chrystusa. Czy potrafimy znaleźć wskazówki określające ten czas? Myślę, że Słowo Boże dostarcza nam wystarczająco mocnych dowodów, aby wierzyć, że ten czas już nastał, że wtóra obecność naszego Pana stała się faktem, że nie można jej odkładać na bliżej nieokreśloną przyszłość, że żyjemy w czasie wtórej obecności naszego Pana. Argumenty, które przemawiają za takim wnioskiem, możemy ująć w trzy grupy zagadnień. Pierwsza, czas końca wieku Ewangelii. Druga, paruzja i wydarzenia ją potwierdzające. I trzecia, chronologia biblijna. Czas końca wieku Ewangelii. Jest rzeczą ciekawą, że nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc o końcu wieku Ewangelii, używa trojakiego określenia. Być może dlatego, aby w ten sposób przybliżyć nam procesy zachodzące w tym czasie, aby ułatwić nam rozpoznanie czasu, w jakim żyjemy, abyśmy mogli z kilku stron spojrzeć na jedno zagadnienie i być upewnieni, znaleźć chociaż ten jeden mały dowód. Częściowo brat, który wcześniej służył, o pewnych rzeczach już powiedział. Ewangelii według świętego Mateusza w 13 rozdziale, w wersetach 24 do 43, czas ten określony jest jako czas żniwa wieku Ewangelii. Jeszcze raz odczytajmy te najbardziej istotne fragmenty. Pozwólcie obydwom ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie wpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata, albo jak powie lepsze tłumaczenie, przy dokończeniu wieku. Nie będziemy szczegółowo tłumaczyć tej przypowieści. Brat już, jak wspomniałem, częściowo ją wytłumaczył. Stawiamy natomiast pytanie, jako zasadniczą kwestię, w świetle naszych rozważań, kwestię czasu dzieła żniwa. Rozstrzygnięcie tego pytania jest o tyle istotne, że w Księdze Objawienia w 14 rozdziale, a w wersetach od 14 do 16 czytamy następujący zapis. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swoim ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając doniosłym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, ten, który był podobny do Syna Człowieczego. I ziemia została zrzęta. A więc, drodzy braterstwo, oba zarysy końca obecnego wieku, to jest żniwo oraz wtóra obecność, są ze sobą ściśle powiązane. I oba albo są faktem, albo są rzeczywistością, albo żaden z nich. Nie można mówić, że Pan jest po raz wtóry obecny i nie ma żniwa. I odwrotnie, nie można mówić, że jest żniwo, a Pana nie ma. Albo żniwo jest i Pan jest obecny, albo żniwa nie ma i Pan również nie jest obecny. Dzieło żniwa nasz Pan precyzyjnie określił w cytowanym już wersecie 30. Ogólnie nazwał go jako proces separacji, prowadzący w pierwszym rzędzie do zebrania konkolu, powiązania go w snopy, ale z drugiej do zebrania pszenicy do pańskiego gumna. Uważamy, brat już wspomniał co nieco, że dzieło żniwa w obu jego zarysach trwa już od dłuższego czasu. Coraz bardziej widoczne są znaki, że oracz zajmie miejsce żeńcy. Nasz Pan wskazał na ogromny znak czasu. Zbierzcie wpierw konkol i powiążcie go w snopy ku spaleniu. Czyż obecnie nie obserwujemy tego procesu? Na pszenicznym polu stoją już powiązane snopy religijne, polityczne, społeczne, ekonomiczne. Niektóre jeszcze się wiążą. A takim ogromnym znakiem, ogromnym snopem, co już tu było dzisiaj wspomniane, jest fakt, że w 1948 roku w Amsterdamie została powołana Światowa Rada Kościołów, która miała zjednoczyć w tym założeniu większość wyznań rzymskokatolickich. Ogromny snop przygotowany ku spaleniu. Ale z drugiej strony czas żniwa miał się charakteryzować intensywną pracą przy zbóżce pszenicy do pańskiej stodoły. I o tej pracy czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego. Dla przykładu przytoczę jeden zapis. Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, a werset 31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. I ten proces od pewnego czasu trwa już na ziemi. I wciąż jeszcze trwa, wciąż jeszcze tu i tam jednostki przychodzą do poznania prawdy. Choć zdajemy sobie sprawę, że czas powoli zbliża się do końca. A więc czas końca, czas żniwa wieku Ewangelii. Ewangelii według świętego Łukasza w 17 rozdziale, a w 26 wersecie Chrystus Pan, mówiąc o czasie końca, użył innego określenia. Tak jak tam powiedział, czas żniwa. Tak tu powiada, że będą to dni Syna Człowieczego. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Więcej, Jezus, zestawiając te dni, dni Syna Człowieczego z dniami Noego, dokonuje porównania obu okresów, wyciąga wnioski i kładzie tu nacisk nie tyle na bezbożność panoszącą się w tamtych czasach, choć i to jest ogromnym znakiem tamtych i dzisiejszych czasów, ale Chrystus Pan wskazuje na brak świadomości wypełniających się czasów, w tym nadchodzącego potopu, figury wielkiego ucisku obecnego wieku. Wynika to jasno ze słów naszego Pana zapisanych w Ewangelii według świętego Mateusza, 24 rozdziale, a w wersecie 39. I nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. A więc nie spostrzegli. Nie spostrzegli, że nadchodził potop. Nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Czyż podobnej sytuacji nie obserwujemy we współczesnym, otaczającym nam świecie? Czyż czas, w jakim żyjemy, nie odpowiada w swej charakterystyce dniom Noego? Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do onego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Pozafiguralny potop, czas wielkiego ucisku, jak sądzimy, jest już przed nami. Jego mrok, obłoki, gęste chmury są coraz bardziej widoczne. Zgodnie z zapisem proroctwa Sofoniasza, pierwszy rozdział, wersety 14-15. Albowiem bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku, dniem utrapienia, dniem huku, hałasu, dniem ciemności, mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Logika zapisu Ewangelii według świętego Łukasza, 17 rozdziału, a 26 wersetu wymusza wręcz przyjęcie wtórej obecności za fakt dokonany. Tak jak Noe był obecny pośród tych, którym głosił sprawiedliwość Bożą, a więc był obecny pośród swoich dni. Dni Noego. Tak niedorzecznym byłoby twierdzenie, że żyjemy w dniach Syna Człowieczego, a On sam, Jezus, jest nieobecny. Określenie dni Syna Człowieczego wymusza uznanie tutaj uznanie obecności tego, od imienia którego omawiany okres czasu wziął swoją nazwę. I jeszcze jedno określenie. Trzecie określenie końca czasu. Końca wieku, dokonania wieku. Znajdujemy je w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, wersety 14-21. W początkowych rozdziałach Księgi Objawienia odnajdujemy poselstwo zapisane do 7 zborów. I 7, ostatnie poselstwo zostało napisane do zborów Laodycei. I anioł, i do anioła zborów Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Tak zaczyna się opis 7 okresu, okresu zboru w Laodycei. Stawiamy w tym miejscu pytanie, czy czas, w jakim żyjemy, odpowiada tej charakterystyce? Czy możemy powiedzieć, że żyjemy w okresie nazwanym przez Jana Objawiciela społecznością zboru w Laodycei? Jeżeli nie, to musielibyśmy żyć w okresie wcześniejszym. Okres wcześniejszy był jakim okresem? Był okresem zboru w Filadelfii. Jedyny okres obok zboru Smyrnie, który w ustach pańskich nie doznał żadnej nagany. Prawda? Dwa zbory. Smyrna i Filadelfia. Czy patrząc na kościoły chrześcijańskie współczesnego świata, czy patrząc na naszą własną społeczność, czy możemy powiedzieć, że takimi jesteśmy? Żadnej nagany w ustach pańskich? Same pochwały? Samo uznanie? Czy takimi są zbory chrześcijańskie otaczającego nas świata? Sądzę, że jesteśmy zgodni, iż stan, w jakim obecnie znajdują się kościoły chrześcijańskie, w zupełności odpowiada opisowi, jaki przed chwilą zacytowaliśmy. Żeś letni, a nie gorący, ani zimny, a mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. A więc jeżeli uznajemy fakt, że poselstwo do zborów Laodycei dotyczy czasów końca wieku Ewangelii, czasów, w których obecnie żyjemy, to porównajmy tylko dwa zapisy. Objawienie, 3 rozdział, werset 11. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony swojej. Słowa, które były wypowiedziane do jakiego okresu? Do zboru Filadelfii. I objawienie, rozdział 3, a werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę, a jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zauważmy, w poselstwie do zboru w Filadelfii nasz Pan zapowiada swój rychły powrót. Oto przyjdę rychło. Nie mówi, że jest, ale idę. Oto przyjdę rychło. Ale później następuje jeszcze jeden okres. Ostatni okres, który kończy poselstwa. Nie ma już 8 okresu. Już nie mają gdzie się wypełnić słowa Chrystusa. Jest to okres ostatni społeczności w zboru w Laodycei. I siłą rzeczy w tym czasie musi dokonać się wypełnienie pańskiej zapowiedzi. I rzeczywiście tak jest. Pan powiada, oto stoję u drzwi. Jestem obecny. Nie zaś, że nadchodzę. Nie zaś, że przychodzę. Ale jestem i stoję. Jest rzeczą ciekawą, że nasz Pan przedstawia się społeczności zborów Laodycei jako ten, który jest Amen. Jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie słowo Amen użyte jest jako imię własne. Czy jest to przypadek? Słowo Amen oznacza potwierdzenie. Tak niech się stanie. Jak gdyby w ten sposób Chrystus chciał powiedzieć, chciał nas pouczyć, że wszystkie rzeczy wcześniej zapowiedziane w tym właśnie okresie, w okresie społeczności zborów Laodycei, będą mieć swoje wypełnienie. Także i zapowiedź dotycząca Jego wtórnego przyjścia. Przychodzę rychło, ale nasz Pan powiada, oto jestem. Jestem, stoję i kołaczę. A więc czasy końca. Druga grupa zagadnień to czas paruzji, znaczenie słowa paruzji i wydarzenia ją potwierdzające. Nie jest rzeczą nową wśród badaczy Pisma Świętego, że poglądy dotyczące wtórnej obecności naszego Pana, koncentrując się wokół wyrozumienia słowa paruzja. Jedni tłumaczą jako przyjście, a więc zawężają jego znaczenie do epizodycznego wydarzenia. Inni zaś tłumaczą jako obecność, a więc jego znaczenie rozciągają do bliżej nieokreślonego przedziału czasu. Właściwe wyrozumienie tego słowa jest niezwykle istotne wobec zapisu 24 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdziału proroctwa naszego Pana, dotyczącego znaków Jego paruzji oraz dokończenia wieku. W szczególności odczytajmy zapis 24 rozdziału, a werset 3. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego paruzja i końca świata, to jest dokończenia wieku. I nie jest w tym miejscu argumentem fakt, że w oryginale Ewangelia według świętego Mateusza była prawdopodobnie pisana w języku aramejskim. Zaś tłumaczenia, jakimi się posługujemy, opierają się na dostępnych jej greckich przekładach. To, co obecnie powiemy, będzie jednym wielkim cytatem z prac teologów współczesnego wieku. Nie będziemy nawet cytować pism brata Rasla, bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj czasami tracą one u niektórych autorytet, albo też nie zawsze trafiają do przekonania. Wyraz paruzja w Nowym Testamencie użyty jest 24 razy. Czasami bez żadnego powiązania z problematyką powrotu naszego Pana. Powszechnie tłumaczony jest jako przyjście. Dla przykładu, polski przekład Biblii Gdańskiej, wyraz ten w zasadzie 22 razy tłumaczony jest jako przyjście, raz jako obecność, raz jako przytomność. I te dwa przypadki są moim zdaniem potężnym argumentem przeciwko jednolitemu tłumaczeniu wyrazu paruzji jako przyjście. Albowiem użycie w tych miejscach słowa przyjście pozbawiałoby wypowiedzi sensu, pozbawiałoby logiki. Pierwszy zapis, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, a werset 10. Cytuję według przekładu Biblii Gdańskiej. Albowiem mówią, listy są ważne i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna. Powiedzenie, że cielesne przybycie lub przyjście apostoła jest niepotężne, byłoby nielogicznym, byłoby pozbawionym sensu. I drugi zapis, list do Filipensów, drugi rozdział, a werset 12. Cytuję według przekładu nowego. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Oczywiście apostoł święty Paweł w tym wersecie nie przeciwstawia swojego przybycia z odejściem, ale jak sami tłumacze uznali, swoją obecność z nieobecnością. Posłuszeństwo Kościoła nie w chwili jego przybycia lub odejścia, ale tak podczas jego obecności, jak i nieobecności. A więc w zacytowanych fragmentach w zasadzie wszyscy tłumacze są zgodni i jednoznacznie bez wyjątku tłumaczą słowo paruzja jako obecność. A jednak ten sam wyraz w 22 innych miejscach powszechnie tłumaczony jest inaczej. Powstaje pytanie, czy słusznie? A może wobec niewłaściwego wyrozumienia sposobu przyjścia pańskiego w ten sposób ten wyraz został oddany. Przytoczymy w tym miejscu kilka wypowiedzi. Tłumaczem poprawionego wydania Biblii Króla Jakuba, chociaż w wielu miejscach podtrzymują tłumaczenie wyrazu paruzja jako przyjście, to jednak w marginesowej uwadze dodają, że dosłownym jego znaczeniem jest obecność. Rotteram w trzeciej edycji swego tłumaczenia Nowego Testamentu we wszystkich wypadkach, bez wyjątku, tłumaczy wyraz paruzja jako obecność. Zaś w dodatku do tego wydania pod nagłówkiem obecność napisał. W tym wydaniu wyraz paruzja jednolicie przetłumaczono jako obecność. W oryginale Nowego Testamentu słowo to pojawia się 24 razy. Jego znaczenie jako obecność jest tak oczywistym wnioskiem wynikającym z kontekstu wersetów drugiego listu do Koryntian, rozdział 10, werset 10 oraz Filipensów, drugi rozdział, 12 werset, że powstaje naturalne pytanie, dlaczego nie tłumaczyć go tak zawsze? Tym bardziej, że wyraz ten pojawia się również w drugim liście świętego Piotra, pierwszym rozdziale, a 16 wersecie w kontekście opisu pańskiego przemienienia. Cudowna manifestacja, której świadkami byli trzej apostołowie, była raczej wizją i przykładem jego obecności, aniżeli przyjścia. Pan już tam był. I trzecie. W komentarzu do katolickiego przekładu, zauważmy, czasami krytykujemy katolickie przekłady. Krytykujemy katolickie komentarze, Babilon, ale czasami jakże cenne też i myśli tam możemy znaleźć. W komentarzu do katolickiego wydania przekładu listu do Tesaloniczan, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, W roku 1979 czytamy taki zapis. Paruzja miała w świecie helenistycznym dwa znaczenia, świeckie i religijne. Zastosowanie religijne, sakralne, datuje się od IV wieku przed Chrystusem. Rzeczownikiem paruzja, i tu proszę o uwagę, rzeczownikiem paruzja określano obecność bóstwa. Nie chodziło tu jednak o obecność widzialną. A my czasami się dzisiaj spieramy, czy Chrystus przyjdzie widzialny, czy nie. Nie chodziło tu jednak o obecność widzialną, dostrzegalną dla przeciętnego, niewtajemniczonego człowieka. Paruzja oznaczała skuteczną obecność bóstwa, a więc jego asystencję. Powracając zatem do wspomnianego już uprzednio zapisu Ewangelii według świętego Mateusza, 24 rozdział, werset 3, w świetle tego, co dotychczas powiedzieliśmy, zapis ten winniśmy więc czytać tak. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojej obecności i dokończenia wieku. Jakie więc znaki miały potwierdzać Twoją obecność Pańską? Czas dokończenia wieku, końca wieku Ewangelii. Gdybyśmy chcieli je szeroko omówić, wszystkie znaleźć i wypunktować, tak z Nowego, a także moglibyśmy sięgnąć do Starego Testamentu, musielibyśmy tak, jak święty Paweł apostoł na jednym miejscu powiedział, powiedzieć, że zabrakłoby nam czasu. Dlatego wspomnimy tylko niektórych z nich. Ogólnie moglibyśmy je podzielić na trzy grupy. Pierwszy, drzewo figowe i inne drzewa. Według zapisu Ewangelii, według świętego Łukasza, 21 rozdział, wersety 29 do 30. Drugi, warunki ogólnospołeczne. Księga Daniela. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 3 werset i inne. I wreszcie trzecia grupa. Poruszenie niebios. Według zapisu Ewangelii, według świętego Łukasza, 21 rozdział, a werset 26. I na dodatek Księga Objawienia, 18 rozdział, wersety 1 do 4. Drzewo figowe i inne drzewa. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, tak jak brat w pierwszym wykładzie wspominał, cytując proroctwo Jeremiasza, drzewo figowe wyobraża nam naród żydowski. Patrząc na losy tego narodu, wybranego przed wiekami, nasz Pan Jezus Chrystus kiedyś powiedział tak. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety 29 do 30. Spójrzcie, spójrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest blisko. Spójrzcie na drzewo figowe. Spoglądamy, patrzymy wstecz na historię narodu żydowskiego ostatnich dziesięcioleci. Czyż nie obserwujemy wydarzeń świadczących o cudownej boskiej interwencji w losy tego narodu? Z pewnością tak. Począwszy od roku 1878, Kongres Berliński, pierwsza zapowiedź otwarcia dla Żydów dostępu do ziem ojcowskich, poprzez lata 1917, to jest deklarację Balfora, wyzwolenie Jerozolimy spod panowania tureckiego, aż do roku 1948, kiedy naród żydowski odzyskał swą państwowość, swój niepodległy byt, o czym wspominały proroctwa. Aż po dzień dzisiejszy naród żydowski zadziwia świat i to ten nawet najbardziej mu nieprzychylny. Tak jak drzewo figowe przedstawia naród żydowski, tak wszystkie inne drzewa obrazują pozostałe narody świata. Wraz z odradzaniem się Izraela również i one miały wypuścić liście, miały powrócić do życia, to także miał być widomy znak końca czasów. Cóż mówią fakty? Do roku 1914 liczba niepodległych państw była stosunkowo stała. Od tego roku, a właściwie od daty zakończenia I wojny światowej, obserwujemy w świecie wzmożone ruchy narodowo-wyzwoleńcze. Zwrot przemocą zabranych praw, przywilejów, zabranej wolności. W wyniku działań I wojny światowej niepodległość odzyskało 9 państw. Upadły wielkie monarchie stojące na straży dotychczasowego porządku w świecie. Światem wstrząsnęła wielka rewolucja w Rosji, będąca początkiem nowej koncepcji współżycia i rozwoju społeczeństwa. Z końcem II wojny światowej niepodległość uzyskało już ponad 80 państw, a liczba ich stale rośnie. Szczególnie jest to widoczne na kontynencie afrykańskim. W roku 1945 było tam tylko 4 niepodległe państwa. Obecnie jest ich ponad 50. Czy jest to tylko przypadek? Druga grupa. Warunki ogólnospołeczne. To z jednej strony rozmnożenie umiejętności, wzrost poznania, o którym wspominał prorok Daniel w 12 rozdziale, a w wersecie 4 i 10. I to poznania nie tylko świeckiego, ale także i biblijnego. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego, bo będą biegać tam i sam, a rozmnoży się umiejętność, a żaden bezbożny nie będzie miał poznania, ale roztropni będą mieć poznanie. Miał nadejść taki czas, czas rozmnożenia umiejętności, czas wzrostu poznania. Ale z drugiej strony są także i wydarzenia, które według słów naszego Pana miały zaznaczyć początek wyjątkowego okresu w dziejach świata, czasu boleści, uciśnienia narodów, jakiego nie było, odkąd świat istnieje. Mamy o tym zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale, odczytam wersety od 6 do 8. A potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. I baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Co oznaczają słowa naszego Pana? Początek boleści. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. A więc czas końca, czas pańskiej paruzji miał zaznaczyć się wojnami pomiędzy królestwami i narodami. Chrześcijanie, żyjący w różnych okresach czasów, zawsze byli skłonni stosować słowa naszego Pana do czasów i współczesnych. Ale zapytujemy w tym miejscu, czy słusznie. Jest prawdą, że wojny zawsze były i są na świecie. Datują się od samego początku dziejów ludzkości, odkąd Kain zabił swego brata Abla. Od tego czasu świat nie zaznaje spokoju. Ale sądzimy, że gdy Pan mówi o wzburzeniu narodów, to nie miał tych wojen na myśli. Takie wojny nie mogły zadziwić Jego uczniów. Wszak oni żyli w czasach, kiedy na ziemi panowała czwarta bestia. Pogański Rzym. Ta straszna bestia, która to, co nie mogła zgryźć, to co robiła? Deptała nogami. Tak była obrzydliwa, tak była krwiożercza i tak była straszna. A jednak Chrystus tam wspomina, że miało nadejść coś jeszcze bardziej okropnego. Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. To miały być wydarzenia będące znakiem końca obecnego porządku rzeczy. Do tej pory ludzkość przeżyła dwie takie wojny. Wojny światowe, które swym zasięgiem objęły cały grob ziemski. Naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Ogromne rzezie ludzkości. W pierwszej wojnie światowej uczestniczyły 33 państwa, liczące łącznie 1,5 miliarda mieszkańców. Zmobilizowano 70 milionów żołnierzy, a więc więcej niż we wszystkich wojnach XIX wieku. Zginęło 10 milionów istnień ludzkich, 20 milionów zostało rannych, a następne 10 zmarło z głodu i chorób. Poniesione zostały ogromne straty materialne, a jeden ze współczesnych wówczas historyków pisał tak: to straszne żyć wśród tej oszalałej ludzkości, być bezsilnym świadkiem upadku cywilizacji. Ta wojna jest od wieków największą katastrofą w historii, ruiną naszych najświętszych nadziei na zbratanie się ludzi. Jakby nie było dość, kilkadziesiąt lat później świat przeżył drugą wojnę światową. W trwającej 6 lat wojnie wzięło już udział 61 państw, liczących ponad 1,7 miliarda mieszkańców. Zmobilizowano do wojska 110 milionów żołnierzy, a sama wojna pochłonęła 50 milionów istnień ludzkich. Straty materialne były 4-krotnie większe niż w pierwszej wojnie światowej. Chrystus Pan powiada dalej: i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. Też moglibyśmy powiedzieć, że głody, mory, trzęsienia ziemi były zawsze, odkąd świat istnieje. Ale znowu zapytujemy, czy na taką skalę i czy w takim zasięgu większość mieszkańców Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Środkowej jest niedożywiona. Na jednej z konferencji prasowej obecny sekretarz generalny ONZ powiedział, że ponad 800 milionów mieszkańców świata cierpi głód. Z głodu i chorób będących następstwem głodu umiera co roku blisko 15 milionów dzieci. Mamy powiedziane, że czasem końca miał również towarzyszyć mur jako społeczne zjawisko. Czy Jezus miał tu na myśli tylko choroby fizyczne, które były także i za Jego czasów? Były także i później? Są i dzisiaj? Być może tak, ale uważamy, że daleko groźniejsze w czasach, w jakich żyjemy, są choroby społeczne, pochłaniające dziesiątki i setki milionów osób. Mur społeczny to jest alkoholizm, narkomania, rozluźnienie obyczajów, upadek moralny, dzieciobójstwo. To mur, są to choroby, które nękają współczesny świat. Zbiera on daleko większe żniwo i daleko większej skali, aniżeli epidemie, które były w ubiegłych stuleciach. Dla przykładu kolejna liczba. Czy zdajemy sobie sprawę, że co roku blisko 35 milionów dzieci jeszcze nienarodzonych jest zabijany w łonie matek? Co 19 miesięcy człowiek powtarza liczbę ofiar II wojny światowej i uczynił to już nie raz. A więc nasz Pan zaznacza, że wydarzenia te miały poprzedzić czas właściwego utrapienia. Czy Słowo Boże wspomina nam o nim? Tak, i to nie w jednym miejscu. Dla przykładu odczytamy proroctwo Daniela, 12 rozdział, werset 1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Jak straszne miały być to dni dla świata, dni oczekiwania niepewnego jutra, świadczą słowa naszego Pana, zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza, w 21 rozdziale, a wersecie 26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Czyż dzisiaj nie jesteśmy świadkami ogólnego niepokoju, niekończących się pytań o nadchodzące jutro, niezadowolenia, niepewności, kłopotów, ogromny znak zapytania i brak odpowiedzi dla tych, którzy żyją bez Boga, są obcy społeczności z Bogiem, dalecy przymierzą. I trzecia grupa. Ewangelii według świętego Łukasza w 21 rozdziale, a w 26 wersecie, w jego końcówce czytamy takie słowa. Albowiem moce niebios, co zrobią? Poruszą się. Rozumiemy, że ta wypowiedź Chrystusa dotyczy w pierwszym rzędzie niebios symbolicznych, niebios kościelnych, mocy duchowego kościelnictwa. O tym samym pisali prorocy Starego Testamentu. Dla przykładu proroctwa Ageusza, rozdział 2, werset 6. Wspominał święty Paweł apostoł w liście do Żydów, w 12 rozdziale, a w wersecie 26, że ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale czym? Ale i niebem. Czy moce niebieskie, o których mówili prorocy, o których pisali apostołowie, o których wspomniał nasz Pan Jezus Chrystus, czy te moce niebios zostały już poruszone? Uważamy, że tak. Podobnie jak wieści o wojnach, głodach, morach, o trzęsieniach ziemi miały zaznaczyć początek boleści, czas wielkiego ucisku, jakiego nigdy nie było i już więcej nie będzie, tak wydarzenia, jakie od szeregu lat obserwujemy w łonie Kościoła Powszechnego, w łonie kościołów protestanckich, a zwłaszcza proces wzajemnego zbliżenia. Niebiosa zbliżają się do siebie jak zwoje starożytnej księgi. O tym także co nieco wspominają proroctwa Starego Testamentu. Pisał święty Jan Objawiciel. Wszystko to wskazuje i świadczy dobitnie, że moce niebieskie zostały poruszone. Proces ten będzie trwać nadal, aż pozostaną tylko te rzeczy, których wzruszyć nie można. Jak pisał święty Paweł apostoł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a w wersecie 21. Mówiąc o poruszeniu niebios, w kontekście czasu, w której obecności naszego Pana, nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jeszcze jednym bardzo doniosłym wydarzeniu, jakie miało zaznaczyć czas Pańskiej paruzji, czas Pańskiej wtórej obecności. Czytamy o nim w Księdze Objawienia w 18 rozdziale. Odczytajmy wersety 1, 2 i 4. A potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstępnego. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wynijcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi nań spadające. Taki opis znajdujemy w Księdze Objawienia. Anioł wstępujący z niebios, według świadectwa pierwszego rozdziału tej księgi, wersety 13 do 16, a także rozdziału 10, werset 1, to z pewnością nasz Pan Jezus Chrystus. Cytowany fragment dowodzi, że w czasie jego paruzji, jego obecności, z jednej strony miał nastąpić czas sądu, odrzucenia odstępczego systemu babilońskiego, to jest nominalnego chrześcijaństwa, ale z drugiej strony miał rozpocząć się wielki proces wyjścia, eksodus prawdziwych dzieci bożych, które miały opuścić mury odstępczego miasta. Jeżeli zatem potrafimy dowieść, że wydarzenia te miały już miejsce, albo też mają miejsce, będzie to jeden z mocniejszych dowodów potwierdzających pańską wtórną obecność. I myślę, że tak jak brat uprzednio powiedział, że tym dowodem dla nas dzisiaj możecie być wy, braterstwo. Możemy być my, tak jak tu siedzimy, że tutaj jesteśmy na tej konwencji. Mogą być wszystkie zbory pańskie w całym naszym kraju. Mogą być wszystkie zbory pańskie rozsiane po całym globie ziemskim. Wszyscy ci opuścili Babilon, odłączyli się od odstępczego systemu. Zapragnęli zgromadzać się przy jednej prawdzie, raz świętym podanej. Czyż większość z was, drodzy bracia i siostry, nie była kiedyś w Babilonie? Owszem, są tacy, którzy może doznali tak wielkiego błogosławieństwa, że prawdę wyssali z mlekiem matki. Ale większość spośród tych, którzy dzisiaj są w starczym wieku, była kiedyś w Babilonie i opuściła ten system. Poszła za tym głosem, który wołał, za tym głosem, który kiedyś usłyszał Abraham. Wynić, a ja będę ci błogosławił. I wyszliśmy, ty i ja, wyszliśmy, abyśmy nie stali się uczestnikami jego grzeszności, aby nie dotknęły nas plagi nań spadające. I pokrótce jeszcze o trzeciej rzeczy. Mówiliśmy, pokrótce zastanówmy się jeszcze nad zagadnieniami związanymi z chronologią biblijną, ale tylko w krótkości, bo zdajemy sobie sprawę, że wielu chrześcijan protestuje w tym miejscu, cytując właśnie te słowa, które przedtem brat zacytował. Dzieje apostolskie, 1:7. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Nie będę już powtarzał tej argumentacji, którą brat przytoczył, ale czy rzeczywiście Jezus, który wypowiedział te słowa, rzeczywiście możemy je stosować i cytować do wszystkich spraw związanych z losami świata? Z kontekstu to nie wynika. Co więcej, słowa Jezusa były wówczas odpowiedzią na konkretne stawione pytanie. A jakie to było pytanie? Izali w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi. Takie pytanie stawiono naszemu Panu. I Pan wówczas odpowiada, nie wasza to rzecz znać czasy, chwilę. Dlatego uważamy, że wypowiedzi Jezusa nie można generalizować. Są rzeczy rzeczywiście, co do których nie mamy wyraźnego świadectwa biblijnego, kiedy będą mieć miejsce i wszelkie próby wystawienia tej czy innej daty spotkają się z pomyłką. Na przykładu data uwielbienia Kościoła, jesteśmy tego świadomi, data początku tysiąclecia. Ale są rzeczy, obiektywnie musimy stwierdzić, że są w Biblii zapisy, które precyzyjnie określają czas wydarzeń, które miały nastąpić. W pierwszym temacie o takim jednym słyszeliśmy. Czas narodzin naszego Pana, prawda? Proroctwo o 70 tygodniach. Bardzo precyzyjny czas. Należało go tylko właściwie zrozumieć. Dlatego obecnie sięgniemy do zapisów rozdziału 12 proroctwa Daniela, gdzie mamy wymienione 3 okresy czasu. Nie będziemy nawet tutaj cytować tak zwanej chronologii liniowej, bo ona również czasami bywa kwestionowana. Ale sięgniemy do rzeczy, które są jasno powiedziane. Prorok Daniel stawia 3 okresy czasu. Jasno i dokładnie, bardzo dobitnie. Werset 7. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wystarczony, 2 czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko wypełni. I werset 12. 11. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. A więc prorok Daniel stawia trzy okresy czasu. 1260 dni, 1290 dni i 1335 dni. Dni prorockich. Według zapisu proroka Ezechiela, 4 rozdział, 5 werset, jesteśmy w pełni usprawiedliwieni, aby wymienione okresy czasu uważać za 1260 lat, 1290 lat i 1335 lat. Zapis 11 wersetu powiada tak: a od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie i tak dalej. Tu jest początek. Brat w pierwszym temacie szeroko argumentował. Nie będę już powtarzał jego myśli, ale także nie widzę podstaw, aby podważać rozumowanie autora wykładów Pisma Świętego, które po analizie zapisów 11 rozdziału proroctwa Daniela po konfrontacji z wydarzeniami historycznymi wskazał na rok 539 po Chrystusie jako rok, w którym biskup rzymski Jan został uznany przez cesarza Justyna I za głowę wszystkich świętych kościołów. To był początek. A jeżeli tak, to błogosławieństwo związane z wypełnieniem się 1335 dni prorockich powinno być już naszym udziałem. Możemy tylko w tym miejscu stawić pytanie, w czym ono się miało wypełnić. Ale to już jest oddzielny temat. Dla krótkości zacytuję tylko jeden zapis. Ewangelia według świętego Łukasza, 12 rozdział, a werset 37. Błogosławieni obi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż przepasze się, posadzi ich przy stole, przystąpiwszy będzie im usługiwał. I w uzupełnieniu tej interpretacji proroctwa 1335 dni, latach, możemy w tym miejscu zauważyć także i to, że z pewnością nie jest to zwykłym zbiegiem okoliczności, że dzień wyzwolenia Jerozolimy spod panowania tureckiego, który miał miejsce 9 grudnia roku 1917, przypada dokładnie w 1335 lat księżycowych, licząc od początku kalendarza mahometańskiego, to jest od roku 622 naszej ery, czyli daty narodzenia się tej wyjątkowej potęgi pogańskiej, która przez wieki pustoszyła świętą ziemię Jerozolimę. Czy jest to przypadek? Chrystus Pan kiedyś powiedział tak: a od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Warto i nad tym się także zastanowić. I kończąc nasze rozważania, choć zdajemy sobie sprawę, że temat, jaki poruszyliśmy, czas, w której obecności, jest tematem bardzo obszernym. Jest bardzo obszernym zagadnieniem. Zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy zostały tutaj tylko zasygnalizowane. Być może nie wszystkie najbardziej istotne udało mi się zebrać. Ale to, co powiedziałem, być może będzie podstawą do własnych przemyśleń. Choć zdajemy sobie sprawę i tego, że święty Paweł apostoł powiedział kiedyś, że nasza wiedza jest tylko cząstkowa i nasze prorokowanie jest także cząstkowe. Czas pokaże, na ile nasze prorokowanie było słuszne. A rozchodząc się z tego miejsca, szanując wzajemne poglądy, nawet jeżeli mamy inne wyrozumienie, niechaj przyświecają nam słowa świętego Pawła apostoła, który kiedyś powiedział do braci Filipensów, a którymi chciałbym zakończyć. 3 rozdział, wersety 15 i 17. Ilu wtedy nas jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś innym inaczej myślicie, i to wam co? Bóg objawił. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Amen.